Chodź, chodź, ty, chodź. O tutaj możesz, możecie z tej strony przyjść. Tu macie miejsce jeszcze. Słuchajcie, że mistrz, że gaduła, wszyscy wiemy. Że pisze, też wszyscy wiedzieli. Ale że tak pięknie, to podziw absolutny. Tomek Kłosowski, jak mówią o nim, mistrz legenda. Mistrz opowieści, niedościgły wzór dla rzeszy ludzi fotografujących przyrodę. Pisze o ptakach i ich zwyczajach. Książek o ptakach mamy mnóstwo. Ale książkę, w której poza wiedzą o ptakach mamy przygody fotografików, ich warsztat fotografowania, gdzie i jak zbudować czatownię i kalendarz, kiedy je obserwować, tylko jedną. Jak doszedłeś do tego mistrzostwa? Czyli kiedy napisałeś pierwszy tekst i o czym on był? Bo może o węglu był.
Pierwszy tekst był o niczym, bo ja się uczyłem po prostu stawiać litery. Ja miałem wtedy 4 lata. Ja od dziecka chciałem już pisać książki koniecznie. Wszelkie możliwe. Żaba śmieszka, moim zdaniem. Kłopot jest z rozpoznawaniem żab zielonych i trzeba być specjalistą, ponieważ one ze sobą się mieszają w szczególny sposób. Bardzo. My znamy ze szkoły żabę wodną, a tak naprawdę nie ma żaby wodnej, tylko jest żaba śmieszka, jest żaba chyba ostronosa i one się mieszają, dając tą trzecią. Ale w pewnych warunkach. Ja już teraz wykładu o tym nie zrobię, bo to jest dosyć skomplikowane, ale polski profesor Berger te rzeczy zbadał i one są naprawdę rewolucyjne z punktu widzenia wiedzy o ewolucji świata zwierząt. To widzi pan, że to są już dosyć różne zdjęcia. To są już dosyć różne zdjęcia. Można sobie oglądać. Fotografowanie zwierząt, zwłaszcza ptaków w szczególności, to jest oszustwo, przekupstwo, kumoterstwo i tym podobne rzeczy. Przekupuje się pokarmem, oszukuje się, że wszystkim, że nas nie ma. To musimy oszukać. Albo oszukujemy, że jesteśmy samcem drugim, rywalizującym, puszczając głos i ten prawdziwy samec się denerwuje. Zamiast tam pilnować, to lata koło nas na odległość łatwego strzału i skanduje i próbuje, niektóre próbują nawet w jakimś sensie atakować, podlatywać blisko. No i właśnie. A przekupstwo, no to wiadomo, przynoszenie czegoś do zjedzenia. Najbardziej dostojny, wspaniały orzeł szybujący gdzieś tam w powietrzu, jak usiądzie przy takiej wyrzuconej padlinie, to wygląda jak taka smokła kura, która przyszła się najeść. Więc trochę to odejmuje romantyki, a z drugiej strony jest skuteczne. Ale wszystkie te rzeczy, o których mówię w tej chwili, a więc podchodzenie przy gniazdach, a więc zwabienie głosem, to jest stresujące przecież dla tych ptaków. Nie wiem, czy pan by chciał, żeby tutaj do pana mieszkania przez jakiś inny facet i koło pana żony tutaj cały czas jakieś miłosne głosy puszczał. I wreszcie podkładanie te mięsa, zwłaszcza dla ptaków drapieżnych, no bo one się tym interesują. Już dzisiaj zaczyna być źle widziane. Myśmy mieszkali pod Warszawą. Dzisiaj to już jest Warszawa. Ale wtedy to było pod Warszawie, zresztą dosyć zdewastowane przez okupanta, bo to były tereny leśne, piaskowe, tam tak zwana linia od Pocka, myśmy mieszkali w stronę Mińska Mazowieckiego w Wesołej. I tam były duże wylesienia, które imitowały pustynię. A przy pustyniach bardzo łatwo się tworzą mokradełka. Ludzie bardzo chcieli, żeby lasy się odrodziły, w związku z czym no, zalesiano tereny rządkami. Jak myśmy tam poszli, wycięliśmy sobie kija, tośmy tym kijem zaraz po tyłku dostawali, bo niszczymy las. My żeśmy się musieli przenieść tam, gdzie jeszcze nie zalesiano, na piaski i towarzyszące im błota. I to już w nas trochę wrosło. Poza tym myśmy czytali, jak to dzieciaki, książki tak zwane awanturnicze, westernistyczne, jakieś tam Winnetu i inne tego typu rzeczy, czy Tomka Sawyera na przykład, ja zaczytywałem. I we mnie to zrodziło chęć przeżywania przygód, które się opierają właśnie na tropieniu i wyszukiwaniu jakichś tajemnic. I to się bawiliśmy, a to, co dzisiaj robimy, bo jesteśmy ciągle zespołem jako bracia, jest w gruncie rzeczy kontynuacją tamtego czegoś. Pamiętam, jak to się rozwija. Jak żeśmy podrastali, to już nie wystarczyły nam same zabawy z kijkami, tylko zaczęliśmy naprawdę polować, rzucając szyszkami do ptaków, co głównie moi bracia byli specjalistami. I w miarę jak podrastaliśmy, to widząc głupotę i nieskuteczność tych polowań, żeśmy zamienili to stopniowo na aparaty fotograficzne. I to właściwie nieprzerwanie tak się ciągnie od początku. A ja byłem bardzo wyczulony na urok tajemnicy i na jakieś takie równoległe życie. Moje fascynacje dzieciństwa się na tym skupiły. Każda dziura mnie przyciągała z magiczną wprost siłą. Zupełnie. Kiedyś się zdarzyło, że zachorowałem na tak zwaną żółtaczkę dziecięcą i nie pamiętam szczęśliwszego okresu w moim życiu. I w ogóle choroby były najpiękniejsze, ponieważ wtedy mogłem pójść do łóżka, nie iść do szkoły i wreszcie się zająć edukacją. Znaczy czytaniem, rysowaniem, a nie nudzeniem się w szkole. No i teraz miesiąc w łóżku miałem spełnić. Mój ojciec kiedyś tak mi rzucił, bo jak wyjechał w delegację sleepingiem, to żeby coś czytać, to kupił sobie książkę popularną naukową w kiosku na dworcu, bo wtedy było tak. Były bardzo tanie książki w latach 50. No i kupił Wszechświat jego zagadki, potem mi to rzucił. Ja to przeczytałem przez 2 czy 3 dni i oszalałem zupełnie. Jak sobie uświadomiłem, że tuż nade mną, daleko bardzo, ale są światy pełne tajemnic. One są poznawane. No więc potem nic, tylko budowanie lunet i tak dalej. To wszystko razem tworzyło ten taki świat tajemnicy. Poza tym do tego, że kochałem tajemnice rozwikływać, przyczynił mi się po prostu Święty Mikołaj. Myśmy nie byli zbyt bogatą rodziną, więc prezenty i wszystko, co było cenne dla nas, żeśmy dostawali na ogół na gwiazdkę. A przedtem to było chowane przez rodziców, a naszą specjalnością było buszować i to znajdywać. I to się wydaje, to aż śmiesznie i infantylnie brzmi, ale takie motywy w dzieciństwie stanowią wystrzał pewien, nadają pewien kierunek naszej fantazji, naszemu myśleniu. Ja już potem byłem zawsze wyczulony na to, co jest schowane, co to będzie. A poza tym naprawdę wszystkie książki ciekawe, wszystko dostawałem na główną gwiazdkę. Więc to była prawdziwa edukacja. Może narodzenie Święty Mikołaj, a szkoła to tam meta. To sprawiło, że później tak łatwo wsiąknąłem fotografię. Ja się na początku nie interesowałem zwierzętami wcale. Ale potem, jak moi bracia mi kiedyś, którzy wcześniej zaczęli chodzić sobie tam z kolegą na takie wyprawy leśne i tak dalej, pokazali mi jakieś takie drzewo uschłe z paroma dziuplami, mówią tutaj dzięcio zielonym jest słońce, kurczę. Przechodziłem 100 razy, nie wiedziałem, że tutaj jakieś ptaszory. Niby człowiek wie to o tym ogólnie, ale nagle odczuć to. To jest takie jakby Marek Ostrowski, już nieżyjący fotograf i naukowiec, nazwał swój pierwszy album Emocje odkryć. Nie odkrycia, bo to nie jest żadne odkrycie, ale emocje związane z odkrywaniem czegoś ukrytego. To jest dla mnie najsilniejsza motywacja fotografii zwierząt. Ptaków w szczególności, bo one przed nami ukrywają te gniazda. Stada batalionów to jeszcze są, ale to są dzisiaj prawie że wyłącznie stada przelotne. Fakt, że mniej liczne, mniej liczebne. Jest taka wersja, że bataliony zmieniły trasę przelotu z południa na północ, do ich ojczyzny prawdziwej, jaką jest tundra. Tutaj one były zawsze i gnieździły się, bo miały też sztuczne tundry torfowisk, a jednocześnie żerowiska nadrzeczne. One żerują sobie gdzieś w mule, ale gniazda samice zakładają na ogół na takich mszystych, podmokłych łąkach, które u nas w większości zostały osuszone, a tutaj z kolei, jak przestały być użytkowane jako łąki, to zaczęły zarastać krzakami, a to dla tych małych ptaków jest nieodpowiednie. A kiedyś tokowiska batalionów to były na cokołach pozostawionych po stogach. Takich cokołów było pełno na tych torfowiskach. No więc właśnie. I wtedy tutaj te bataliony gniazdowały. To znaczy, że musiały być tokowiska takie już, takie tak zwane punkty kopulacyjne. Bo jak ptaki mają przelot, bataliony, to one już tam w tych stadach swoich też już się ze sobą czubią, przeganiają. A to wszystko jeszcze jest takie dopiero docieranie się. I przychodzi moment, kiedy grupa samców zajmuje pewien niewielki obszar i one okupują terytoria. Takie centymetrowe, niewielkie, symboliczne obszary. To jest taki jak gdyby odpowiednik tronu królewskiego czy fotela dyrektorskiego. Jest tam hierarchia między kilkoma samcami. Na ogół dominujący jest z czarnym upierzeniem, tak jak my obaj w tej chwili. I często on ma jeszcze asystenta takiego, który też pretenduje. No, tak. No i tam ta hierarchia się wolna, na ogół wybierają miejsca, takie są takie jakieś dołki, często przez bydło wydeptane. Kolejny na takich groblach dzikich i tam sobie w tym barują. I jak pan popatrzy na takie miejsce z pewnej odległości, to widać tam zawsze tego czarnego prowodyra, bo on jakoś nie może opuścić terenu, bo to jest tak jakby oddał stanowisko. Inne latają pożerować, ale jak samice mają ochotę na kontakt z samcem i lecą w stronę tokowiska, to ta cała hałastra leci też. I te, które się dorobiły rewirów, czyli mają jakąś pozycję społeczną, to one zajmują te swoje dołki. I na widok samiców przybierają, tak jakby ktoś wyłączył całą maszynerię, one, tak jak je to zastało, tak tkwią. No i nic, i samica je wybiera albo i nie, ale podobno jest tak, że ona chodzi pomiędzy nimi, tego, którego wybrała tak dziobie delikatnie z tyłu, ten w grzbiet czy w pióra. To tłumaczy, dlaczego jak samica jest blisko, to samce się na niej tyłem odwracają i wypinają się na nią. Także elegancja wobec dam u tego gatunku i u naszego jest troszeczkę inna, o ile u nas w ogóle jeszcze elegancja wobec dam funkcjonuje, co do czego mam niejakie wątpliwości. No w każdym razie tak wyglądały te tokowiska i tam przylatywały samice, tam były zapładniane, głównie przez tych prowodyrów. A oni skupiali 50% kopulacji, jak wyliczano. No i te samice się rozlatywały bez żadnego, ponieważ to jest gatunek poligamiczny, co jest ewenementem wśród siewkowych, bo siewkowy są sezonowo, ale jednak monogamiczne. To, no i słały sobie same gniazda. Opiekowały się nimi jak potrafiły, jak się je spłoszyło, to latały tam, pogdakiwały, bo matalony nie mają żadnych głosów, mają wspaniałe te stroje wodowe, ale głosów prawie żadnych wyrazistych. Inni ich pobratymcy z grupy siewkowych mają no, dosyć proste, ale bardzo dźwięczne i wyraziste głosy. No właśnie, jeszcze jedna ciekawa rzecz na tych tokowiskach jest taka, że ten samiec, który nie jest dominujący, a zajmuje niejako drugie miejsce, tym wice, to on sobie często przygruchuje samca, ale albinotycznego. Gdy on jest ciemny bardzo, to tamten jest zupełnie biały. I stąd się w ogóle wzięły te białe samce, że one w ten sposób mogą dojść do czegoś, bowiem ciemny kolor u bataliona znaczy, że to są dobre geny, że to jest dobry samiec. Tak jak facet zbarczysty, powiedzmy. A jeżeli ktoś mało ma tego pigmentu, to liczy się mniej. Widać często taką hałastę tam wokół tokowiska tych samców, takich słabszych, które jak mają takie koszyczkowe, szare jakieś barwy, to one się mniej liczą. Ale te, które niejako zdejmują pychę z serca, oczywiście nieświadomie, one są popychane przez popęd do tego, one mają białe pióra i w związku z tym nie budzą agresji. Natomiast samiec ten pretendujący do wyższej pozycji, jeżeli przyjmie takiego do swojego rewiru, to uzyskuje niejako sztandar pokazujący, tu jestem, ponieważ samice wszędzie wokół żerują i w tej ciemnej zieleni łąki i czerni błota biały sygnał jest bardzo dobrze widoczny. Znamienne, że podbicia skrzydeł wszystkich batalionów, dół skrzydeł jest biały i w ogóle to jest u wszystkich siewkowych tak w większości. I charakterystyczne, czy że rycyki czy brodźce, jak przelatują w czasie toku, wsiadają tam, gdzie planują gniazdo, to nie składają skrzydeł od razu, tylko tak trzymają skrzydła, jakby chciały pokazać. Jesteśmy, jesteśmy. Bataliony tak samo, jak widzą te samce, które są na tym tokowisku, jak widzą, że zbliżają się samice, zaczynają je podskakiwać i trzepać skrzydłami. I widać takie migotanie. Otóż ten samiec, wracając do tego pretendenta, przyjmując białego, ma na stałe takie światełko białe. A tamten za to może być w jego rewirze. Te rewiry są malutkie i jak tylko jeden przekroczy drugiemu granicę, to zaraz się zaczyna ta nieczęsta zresztą walka, trzepotanie, nabrywanie piórek i tak dalej. No i one są razem. Jak samica przyleci, to samce pokornieją, układają się, a te dwa się nie mieszczą. Więc często one się tak dziobami jak szydłami sobie przekłuwają te kryzy i leżą tak jak szczepione. To jest jedyne w tym rodzaju zjawisko. Bardzo ciekawe, bardzo dobry przyczynek jest do tego, jak różne strategie samców są skuteczne. W naszym życiu też tak trochę jest. Ja sam jako płochy, ale wygadany, przez silniejszych chłopców byłem brany do pary, żeby iść na podryw. I to jest bardzo podobny mechanizm. Jak widać, te mechanizmy są bardzo pierwotne. Tutaj mamy taką masę zdjęć, że w zasadzie nie wiadomo, od czego zacząć i co w ogóle samemu oglądać. Ale popatrzmy, co myśmy dzisiaj. Ja mówię myśmy, a to Grzesiek dzisiaj robił zdjęcie. Ja wreszcie miałem wolny dzień. Nie, to jest Photoshop. Tego nie będziemy na razie otwierali. Znęcanie się nad zdjęciami będzie za chwilę, ale zobaczymy, co zostało naświetlone. To on musi chwilę poprawiać. O, to są nowości. Tutaj jest, sfotografował mój brat Grzesiek, ale to ja w kółko fotografuję, a on mnie już ochrzania za to, bo mamy taką ulubioną naszą modelkę wierzbę. To jest zdjęcie nieopracowane jeszcze w ogóle w tak zwanych rawach, czyli jest w takim jak gdyby negatywie pozytywowym, cyfrowym. No i ona się daje fotografować na przeróżne sposoby. Ma, zależy z którego miejsca popatrzymy, ma, można powiedzieć, że różną liczbę koron. Albo ma, tutaj widać rozwidlenie, dwa, gdzie indziej się wydaje, że ma trzy, gdzie indziej, że jedną, ale wygiętą. Pięknie się komponuje z drogą. To jest zdjęcie zbyt surowe, żebyśmy na nim cokolwiek zobaczyli, ale możemy zobaczyć na jakimś innym zdjęciu. Dobrze mówię? Nie, to są te negatywy, ale przejdziemy sobie już do zdjęć opracowanych. Ale najpierw może jeszcze popatrzmy na to, coś. O, Grzesio złapał dzisiaj bociana na z asfaltowej szosie i to w lesie. Jak już mamy zamknięte zdjęcia do albumu o carskiej drodze, to się bocian trafił. Jak już zamknęliśmy zdjęcia, to się tir wywalił i wysypał się żwir. I to tak wygląda. Także żadnej pracy takiej większej fotografii nie daje się skończyć. Nie daje się skończyć, a i tak się zawsze zdjęć za dużo, a jak się potem buduje już album, znaczy jest za mało, czegoś brakuje. Przydałoby się ze Błońskiego na margines. Jest wszystko szerokie. I tak dalej, i tak dalej. No właśnie, o, proszę bardzo. Tutaj mamy Bociucha. Weźmiemy do przepraszam. O, i to w lesie, i to w lesie się trafił.
Na carskiej drodze to jest często spotykane, jak bociany sobie lądują, próbują później wystartować.
Na carskiej drodze to jest wszystko, wszystkie takie rzeczy są często spotykane. Bociany czarne tak robią, żurawie tak chodzą. Nie mówiąc o ssakach takich jak łoś. Łosie jakoś się oddaliły teraz od szosy, ale był czas to nieustannie, zwłaszcza w okresie przejściowym pomiędzy wiosną a między zimą a wiosną i potem między jesienią a zimą, kiedy migrują. Tutaj znajdują pierwsze pąki, pierwsze pędy w dużej obfitości. A jak idą jesienią, to znajdują ostatnie jeszcze w miarę pożywne gałązki, potem już wędrują w las sosnowy. O. Bagna są naprawdę bardzo fotogeniczne. Ale jak się przyjedzie tu pierwszy raz, to się wydaje, że one nie są fotogeniczne. Pusta przestrzeń po horyzont, jeszcze pogoda kiepska. Co tu właściwie fotografować? Jak byliśmy tu pierwsze razy, to się dopiero zieleniło. Akurat tu przełom kwietnia i maja. Zrobiłem parę zdjęć, nawet ktoś chciał to zdjęcie i wydrukował, ale to była szara powierzchnia z badylami. Tego. Ale to ma tysiące kolorów, tysiące odmian kolorystycznych. Tylko trzeba to wszystko zacząć czuć i widzieć, a żeby tak było, to trzeba po prostu tutaj wrosnąć. Fotografia to jest bycie. Ja zawsze to powtarzam, że fotografia to jest bycie. Oczywiście bycie z otwartymi oczami. A nawet jak oczy przymykamy, bo często trzeba przymykać, żeby ocenić bardziej obiektywnie obraz, który nas w pierwszej chwili zachwyca, a potem będziemy rozczarowani. To no, trzeba mieć tę wrażliwość i dobrze mieć jakieś wyobrażenie. Ja na przykład mam taki styl, mój brat troszeczkę inny, bo on jest bardziej myśliwym, takim, który czeka na okazję, na sytuację, ale też on ją umie dużo lepiej uchwycić, a ja mniej. Natomiast ja często wymyślam sobie pewne tematy, pewne układy. Czasami prawdopodobnie jest to w gruncie rzeczy jakiś półplagiat, bo coś gdzieś widziałem, często nieświadomie. Ale potem się okazuje, że nie wychodzi mi to, co chciałem. Czasami nic mi w związku z tym nie wychodzi dobrego, a czasami zaskakuje to czymś zupełnie nowym, niespodziewanym. Także dobrze jest mieć jakąś ideę, no duże słowo idea, no powiedzmy, ale jakiś zamysł. Ptaki. Popatrzmy na parę ptasząt. Najbardziej obfotografowany ptak świata dudek. Ale muszę się pochwalić, że lat temu, strach powiedzieć, około 30-50, myśmy w Polsce jako pierwsi zrobili tego typu zdjęcie, że dudek leci do dziupli, tam się już dzioby podrastających piskot wychylają w oczekiwaniu, a on im podaje coś tam, jakiegoś, tak to się mówi potocznie, robala. Ja takie zdjęcie potem zanoszę do redakcji, powiedzmy, kalendarzowej, a facet patrzy i mówi, panie, co pan chce, żeby ktoś w kalendarzu przez cały rok na robala patrzył? Tak to bywa. No, kraska. To jest ptak, który kiedyś był dosyć pospolity na Podlasiu, zwłaszcza na wschodzie Polski i właściwie każda wiocha miała swoją kraskę. Teraz ze świecami wszelkimi szukać. Jest gdzieś parę dziupli, a jak są, to zjeżdża się cała masa samochodów z różnych krajów. Tak jest od dobrych 20 lat. No ale my, uparci tropiciele, którzy nie dajemy ptakom spokoju, z nimi toczymy ciągle pojedynek. No, nie ustajemy w tym wszystkim. Myśmy tu nie musieli żadnego koloru podnosić. Ta kraska jest naprawdę, ona wygląda tak jak taki ptaszek drewniany, malowany, postawiony w sklepie z zabawkami. Jakby z kałamarza wyskoczyła. Żurawie. Dzisiaj strasznie fotografowany motyw. A jak myśmy zaczynali fotografować, to było nasze niedoścignione marzenie, żeby żurawia chociaż bliska. No było żurawi mniej niż dzisiaj. Jest ich dzisiaj więcej, ale jednak ta różnica nie jest aż tak duża, by to rzutowało na możliwość fotografowania. Myśmy wtedy jeszcze nie potrafili, żeśmy tego żurawia strasznie zmitologizowali. Nam się wydawało, że to jest zwierzę tak niedostępne, tak spłochliwe, że o, gdzie tam, jak się gdzieś pojawi, to już był to cudem. Kolorowy ptak w kolei dużo u nas. Która się staje w Polsce powoli, powoli coraz częstsza. To jest gatunek zdecydowanie południowy, ale on tutaj, gdzie znajduje się na słonecznione ściany lesowe, czy inne urwiska nadrzeczne, to jest już na Podlasie się pojawia i to nawet były nory, bo ona się gnieździ w norach, w takich urwiskach, w jakimś dole na śmiecie, czy czymś takim, na gruz. No, mój braciszek robi takie zdjęcia. Nie wiem, czy ja miałbym wystarczający refleks, żeby złapać tą żywą strzałę, jak ona wypruwa nam z tego z otworu dziupli. No i defilują bardzo chętnie. Jak złapie owada, to zawsze na czymś przysiądzie, bo musi zobaczyć, kto tam z jakąś rurę gdzieś wystawia. A tak naprawdę ptak jest tak oszalały na punkcie karmienia, pisknąć i tak zadowolony, że coś złapało, łapie co chwila, że to nie przeszkadza. No, tutaj grupa żurawi, to znowu zasługa mojego brata, te zdjęcia, to zdjęcie zwłaszcza. Żurawie się zlatują późnym latem i jesienią na pewne miejsca takie, no, podmokłe, gdzie nocują. A na dzień się rozlatują po polach. Pod wieczór jest harmider niesamowity i są miejsca, gdzie nocuje po 2000, po 3000 żurawi. Tylko, że one tam przylatują w to ostateczne miejsce, gdzie zanocują, po ciemku już zupełnie. I rano też odlatują po ciemku. I nam bardzo długo takich zdjęć brakowało. Ale zdarza się, że jeżeli jest dobre miejsce, to zdarza się, jeżeli tam przylatuje duży tłum, to bywa jakaś grupa maruderów czasem. I trzeba się do nich doczekać. I tu widać, jak słońce wzeszło i tam już zaczyna malować ściany lasu i żurawie dalsze, a te są jeszcze w cieniu. I to daje właśnie ten niesamowity plastyczny efekt. No i oczywiście one się tutaj ustawiły tak, że tworzą ładną trapezowatą kompozycję, ale to jest cechą żurawi, że one są dosyć symetryczne i w sobie same i żyją parami. Te pary bardzo często się tak zachowują, jakby siebie w lustrze naśladowały. I dzięki czemu to jest bardzo wdzięczny obiekt, tylko dzisiaj już strasznie, strasznie obstrykany, opodografowany. No a ten żuraw tokujący. Ba. Moi drodzy, jak tu pierwszy raz przyjeżdżałem, to marzyłem sobie o tym, że napiszę kiedyś książkę o naszych przygodach. I nie wiedziałem, że tu w tym miejscu, gdzie żeśmy przyjechali, stały maszyny meliorantów osuszających ten teren tutaj dookoła. Była i tu ich baza. Tu sobie mieszkali jacyś tu. Tu nie było tego domu eleganckiego, tylko była chata normalna. Jacyś starsi państwo. Nie sądziłem, że tu w tym miejscu będę promował, będziemy, ja i Grzesiek, promował będę swoją książkę opowiadającą o naszych przygodach tutaj przeżytych. I oto stało się. Mógłbym powiedzieć, że życie się zapięło pewną klamrą, ale nie daj Boże tak myśleć, bo życie się dopiero zaczyna.
A która to już książka?
No wasza? Książka to zależy jak liczymy, bo są książki i albumy. Kilkunasta. Dokładnie nie pamiętam, w ramach projektu Siedmiu Wspaniałych, żeśmy napisali siedem książeczek, niedużych. Chcieli liczyć jako jedną, chcieli liczyć jako... Ja liczę nie jako jedną, bo ten portfolio opuchnie wtedy.
A bohaterem książki kto jest? Co? Jakieś zwierzę?
Ale której? Tej, która...
tej dzisiejszej.
Ta książka jest zbiorem opowiadań i ma wielu bohaterów. Ale to są rzeczywiście zwierzęcy ptasi. Wyłącznie ptasi, bo tytuł jest Pojedynek z ptakami. Są wyłącznie ptasi bohaterowie. Na ogół to są gatunki albo rzadkie, często dzisiaj już nieobecne, albo przynajmniej z jakiegoś punktu widzenia, także fotograficznego, atrakcyjne. No i takie, z którymi mieliśmy pewne przygody, pewne przeżycia. Bo jak się zrobi czemuś dobre zdjęcie, to nie ma o czym opowiadać. A jak się sknoci coś, albo wszystko idzie pechowo, to jest wtedy z kolei o czym opowiadać. I te dwie rzeczy trzeba połączyć i tak powstaje właśnie z tego jedna książka. Ja wybrałem takie opowiadania, takie historie, których puenta daje do myślenia. Jak łatwo jest na przykład naruszyć przyrodę, a jak to jest jednocześnie paradoksalne, że człowiek czasami robiąc coś, brojąc w pewnym sensie, pomaga. Często nieświadomie. Nie będę zdradzał, nie będę teraz opowiadał, bo nikt mi książki nie kupi. Ale żeby wszyscy czytali. No ja nie mogę wymagać co prawda od ludzi, żeby czytali. No niech by kupili tylko. No ale to już jest wtedy dużo. Może ktoś inny przeczyta za jakiś czas. No. W każdym razie to są takie puenty dosyć zróżnicowane, że są. Opowiedziałem tam o różnych historiach, które są związane z podchodzeniem do ptaków bardzo blisko. W sposób, który dzisiaj już się właściwie uważa za, no nie powiem, że kłusownictwo, ale za coś niedopuszczalnego. Przecież nie przy gniazdach. Za naszych czasów sprzęt był taki, w ogóle warunki były takie, że zrobić ptakowi dzikiemu zdjęcie z bliska, to można było pod warunkiem, że się zna dokładnie miejsce, gdzie on się pojawi i nie będzie z niego od razu uciekał. A takie miejsce jest w zasadzie gniazdo. Dzisiaj przy tych lupach teleobiektywu, przy tych dobrych matrycach. No można z daleka zrobić zdjęcia, na przykład taką, które pływają. To też było można, to były takie pszczyki, jak to myśmy nazywali, maleńkie. Myśmy się przy gniazdach zaczajali, ja byłem na tym gniazdo, ten taki jest ośrodek życia. O to chodziło. Tam się dzieją sytuacje dramatyczne, śmieszne i wszelkie inne. Są ogromne emocje, oczekiwanie, często zupełnie bezskuteczne. Obawa, że tak to gniazdo straci, obawa, że już chyba straci, bezsenną noc, a potem się jednak okazuje, że wraca do niego, a potem jednak znowu się okazuje, że nie wraca i tak dalej. Więc to było takie fotografowanie, ale jednocześnie myśmy weszli bardzo głęboko w tą taką podstawową potrzebkę tego ptasiego życia. No i stąd jest pewien autentyzm tej przygody. Ja postanowiłem tego, mimo że ktoś może mi zarzucić, że my propagujemy niewłaściwe sposoby obchodzenia się z przyrodą. Myśmy postanowili wykorzystać to, że jesteśmy starzy, że już nam wiele rzeczy się wybaczy i wygląda na to, że się wybacza. Słyszę. Kilka ptaków nakłada się na siebie. Niech się ten ciągnik uciszy. To przeleciała prawie na pewno zięba. Zobaczyła nas i tam słychać głos kwiczoła. To jest duży drost i tutaj zawsze były kolonie kwiczołów. One zakładają gniazda na sosnach, na brzozach, wszędzie. Bardzo często, bardzo blisko drogi. Tu jest zaraz droga. I przy tej drodze były topole, które ścięto. Tu prawie naprzeciwko bramy wjazdowej tego gospodarstwa, na wysokości no niewiele wyżej niż okno samochodu, siedział na gnieździe ubitym w rogu gałęzi pnia, kwiczoł. I myśmy mu porobili zdjęcia z okienka samochodu. Nic nie budując, niczego nie. Ale kwiczoły są chować w ogóle. Teraz zaśpiewała zięba. To już nie tak łatwo rozpoznać. Potrzeszcz. To jest jeden z gatunków sznadli. Potrzeszcz, który mieszka w takich właśnie... No tak, o, teraz takie... A nie, przepraszam, to jest dzwoniec. O, zaczynam się rzucać na uszy, na miłość do przyrody. To jest dzwoniec. Ale potrzeszcza na pewno też tu są. W każdym razie na razie nie słyszymy tutaj, pewnie nie usłyszymy żadnych ptaków typowo błotnych. Tylko są to ptaki takiej właśnie enklawy zieleni wysokiej wśród łąk. Typowa leśna ornitofauna, jak to się mądrze mówi.
W audycji Lecha Pilarskiego z cyklu Portrety wystąpił Tomasz Kłosowski, a także usłyszeliśmy Andrzeja Kalinowskiego i uczestników spotkania zorganizowanego z okazji wydania nowej książki bohatera audycji.